Wybierając produkty na sklepowych półkach, świadomie i nieświadomie zwracamy uwagę na opakowanie. A co z opakowaniem firm i instytucji? No ono również jest ważne i coraz więcej przedsiębiorców przywiązuje coraz większą wagę do prezentowania swoich biznesów w ciekawy sposób. A to wyzwanie. I o tych brandingowych wyzwaniach, ale nie tylko, pomówię dzisiaj z moim i twoim gościem, Paweł Ptaszyński. To kolejne wydanie programu dla tych, którzy nie boją się działać. Zapraszam.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A dzisiaj przed drugim mikrofonem Krzysztof Skotnicki. Dzień dobry, cześć.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Krzysztof reprezentuje agencję reklamową Kingslayer Studio, magazyn internetowy The Ark oraz Eye Contact Festival, czyli przedsięwzięcie, któremu także poświęcimy dzisiaj trochę uwagi. Wszystko tak. Się zgadza?
Tak, oczywiście. Pamiętam, że na początku działalności pomijaliśmy zawsze człon agencja reklamowa, nie chcieliśmy się tak kojarzyć.
No ale nie jesteście piekarnią.
No dokładnie, ale jest to jednak przypis, który jest najbardziej kojarzony i agencja reklamowa to jest jednak taki odłam, który robi najwięcej faktycznie tego, co można przypisać do agencji brandingowej albo do studia kreatywnego.
Ale mieszacie jedno z drugim i to dokładnie. Wychodzi wam całkiem nieźle. Twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie to? Oczywiście nie licząc świąt.
Wydaje mi się, że konkurs.
To jeszcze nie zrealizowane, to się jeszcze dzieje. O konkursie też będziemy mówić.
To ciężko tak wskazać. Wydaje mi się, że każdy projekt jest taki, każda firma, która do nas przychodzi, jest wyzwaniem.
Okej, wróćmy do źródła. To o początkach twojej działalności. Skąd się u ciebie w ogóle wzięło robienie brandów, robienie identyfikacji wizualnych? Jakie były początki Kingslayer Studio?
Długa droga, powiązana mocno ze światem muzycznym. Wiele lat po prostu byłem muzykiem zawodowo. Jakby w tą stronę bardzo chciałem iść. Nie interesowały mnie specjalnie studia ani szkoły. No i w momencie, kiedy mieliśmy ten zespół, faktycznie gdzieś zacząłem się interesować fotografią. Ktoś musiał te zdjęcia robić, ktoś musiał robić plakaty. No ale oczywiście też jakieś logosy zespołów i wydaje mi się, że tu był taki początek. Później mocno była to część taka fotograficzna. Oczywiście jak każdy chyba fotograf był etap fotografii ślubnej, który się akurat szybko skończył. No i faktycznie ta fotografia reklamowa i powiedziałbym taka fotografia lifestyle'owa nie do końca zawsze nas interesowało przedstawianie w zestawieniu z każdą firmą fotografia, powiedzmy, packshotowa, tylko zawsze chcieliśmy to pokazać tak bardziej naturalnie, tak jak to wygląda w prawdziwym świecie i stąd się wzięła taka fotografia, można powiedzieć, kreatywna, ale jednak bardzo prosta w realizacji, gdzie jednak trzeba myśleć więcej o kadrze, o tym, co i jak pokazać, z czym zestawić.
A to od zdjęć się zaczęło, okej. No ale to robienie identyfikacji wizualnych, logotypów, brandingu całego, no to jest troszeczkę inna bajka, nie?
Można powiedzieć, że jesteśmy trochę samoukami i oczywiście cały czas się podgląda w internecie. No powiedzmy, zaczynamy od takiego etapu, jesteśmy grafikiem, możemy właśnie zrobić taki plakat zespołu. No i oczywiście tam nawet wtedy nie mieliśmy, czy ja nie miałem jeszcze wtedy nawet wiedzy, czym jest identyfikacja wizualna, czym jest branding. Branding w ogóle jest pojęciem ogromnym, bo można tak po polsku stwierdzić, że branding, jakby, nie wiem, wizytówki, billboardy, reklamy, zdjęcia, to branding jest tym wszystkim i nie jest tym. Jakby branding jest bardziej odczuciem tego po prostu, jak daną markę postrzegamy. Ale wydawało mi się, że trafiłem kiedyś kiedy to były już jakieś takie drobne realizacje jako grafik, czyli zrób mi pan ulotkę, zrób mi pan wizytówkę.
Poproszę logo i większe logo i na środek.
Dokładnie. To trafiłem na jakąś realizację z firmy, która mnie o to poprosiła, ale miała identyfikację. Mhm. Czyli dostajesz ten system po prostu, powiedzmy to, wskazówek wizualnych i wtedy jakby zobaczyłem, jak to można posprzątać, po prostu jak to wszystko gra ze sobą i co powoduje, że marka ma tą tożsamość i niezależnie od tego medium, na które spojrzymy, czy jedziemy ulicą, widzimy billboard, czy widzimy kogoś później w koszulce, to widzimy, że to jest jakby no w jednym systemie, nie? Ja to tak nazywam. Ale to nie jest w przypadku, nie polega to na wklejeniu po prostu znaku. Bo my zawsze powtarzamy i gramy tym stwierdzeniem, że logo to za mało, nie? To najczęstszy taki problem przedsiębiorców to jest właśnie posiadam logo, nawet niech ono będzie super.
Tylko ale co z tego?
Tak, ale po prostu co z tego i zastanawiałem się, no, jak to logo jeszcze lepiej pokazać, żeby tu sukces firmy po prostu nam zagwarantować. A to kompletnie nie na tym polega. Logo powinno być poprawnie zaprojektowane, według oczywiście jakiejś tam sztuki projektowej, ale ono nabiera wartości przez tą całą otoczkę.
O tej sztuce projektowej chciałem, o tę sztukę projektową chciałem cię zapytać. Wspomniałeś, że no jesteś samoukiem, tak? Mm-hmm. Że dużo rzeczy nauczyłeś się sam, ale czy jakieś kursy tam po drodze gdzieś się pojawiły? Czy po prostu ufasz sobie?
Nie, na pewno były jakieś książki, na pewno były jakieś takie kursy pewnie internetowe. Ale całkiem niedawno jakaś klientka powiedziała do mnie i do Michała, do mojego wspólnika, że do was się przychodzi po to, bo wy wiecie jak. I wydaje mi się, że jednak osoby, które siedzą w tym świecie kreatywnym, no mają jakąś taką percepcję troszeczkę inaczej, są, może powiedzieć, wyczuleni, że na przykład wiedzą, co to jest dobra proporcja. Że tak to nie powinno wyglądać, a niektórym ludziom na przykład trzeba to tłumaczyć. Więc oczywiście były to jakieś kursy i tak jak się zawsze śmieję, koło i kwadrat, ta sama wysokość i szerokość, ale kółko jakieś mniejsze, trzeba powiększyć. więc ludzie, którzy do nas przychodzą, nie mają tej świadomości, ale też nie można im się dziwić, bo ja się też na wszystkim nie znam. Trzeba konkretnych i po prostu argumentów używać, żeby im to normalnie wytłumaczyć. Nigdy w tym świecie jakby brandingu nie wygra argument, bo tak, albo tak mi się podoba. To jest coś, co my niestety czasami ludziom też kasujemy, bo z przeświadczenia, jeżeli ktoś chce zbudować fajną markę, fajną firmę, od strony oczywiście takiej wizerunkowej na początek, to ta część, można powiedzieć, nawet troszeczkę egoistyczna, że to mi się podoba, to jest błędna droga od razu. Mi się na przykład nie podoba logo McDonalda, ale to nie znaczy, że ono jest złe, źle działa i nie robi roboty. I dokładnie to samo się powinno przełożyć na swoją markę. Tym bardziej, że przedsiębiorca najczęściej ma problem, żeby sam opowiedzieć o sobie albo zaprojektować sobie logo. Więc wydaje mi się, że wygrywa argument, ale taki sensowny, tak? Trzeba wytłumaczyć klientowi, dlaczego tak to powinno wyglądać, nie?
A jaka jest twoja filozofia budowania, tworzenia identyfikacji, tworzenia marki? Od czego tak naprawdę Krzysztof Skotnicki wychodzi, jeżeli przychodzi klient i mówi, no mam to, albo nie mam tego, a mam pomysł, albo nie mam pomysłu i co wtedy ty, od czego ty zaczynasz w ogóle?
No, najlepiej oczywiście, jak mamy z tym klientem od razu jakąś chemię, ale to mówię, to też zależy od podejścia. Jeżeli chcemy coś zrobić razem, jeżeli ja idę do mechanika wymieniać koło, no to nie po to, żeby mówić, jak wymieniać koła. Natomiast to nie jest tak, że przychodzisz do nas i my mamy tylko wizję na twoją firmę i cię nie słuchamy. My jesteśmy od tego, żeby dobrze doradzić, ale jak ktoś przychodzi ze świetnym pomysłem, to często my się też...
Podłączacie się.
Oczywiście, że tak. To musi wygrać pomysł. Nawet jest tak, że my na przykład, nie wiem, jest etap namingu, czyli zaczynamy tak jakby też o proces od nazwy, czyli w ogóle jeszcze strony wizualnej nie dotykamy. I my możemy wymyśleć set jakichś nazw. Oczywiście do tego od razu jest raczej koncept budowany. Ale zdarzało się tak, że po tym pierwszym etapie to jeszcze klientowi otworzyło bardziej głowę i on wymyślił jeszcze lepszą nazwę. No to się nie upieramy przy naszych. Chyba, że tak jak mówię, jesteśmy doradcami i stwierdzamy, że propozycje klienta nie zadziałają. No to w tym momencie argumentem jest to, że no my nie możemy się pod tym podpisać, bo jakby skrzywdzimy ciebie jako klienta po prostu, tak? To nie chodzi o to, żebyśmy wzięli od ciebie pieniądze i zrobili to, co ci się wydaje, tylko to musi po prostu zadziałać.
A powiedz, jakie są proporcje na przykład w tym, bo mówisz o namingu, czyli, czyli to, jeżeli dobrze rozumiem, to jest wtedy, kiedy przychodzi klient i mówi, no mam taki pomysł na biznes, ale nie bardzo wiem, jak go nazwać.
Nie mam nic, mam tylko
nie
pomysł.
Nie mam nic, no. Dokładnie, nie? To jaka jest proporcja pomiędzy tymi, którzy nie mają niczego i nawet nazwy, a pomiędzy tymi, którzy przychodzą już z gotową na przykład nazwą produktu lub marki.
Jaka to jest ilość klientów?
Czy częściej przychodzą tacy, którzy nie mają nic i wolą wam zostawić kwestię namingu, czy jednak ci, którzy coś już gdzieś tam sobie w głowie umyślili, upatrzyli?
Wydaje mi się, że jednak więcej jest osób, które mają już nazwę, bo to im też pobudza wyobraźnię od razu i tak naprawdę po części już budują tą komunikację w głowie. Czyli na przykład tak będzie się nazywać mój lokal albo firma i tak będziemy używać w ogóle tej komunikacji słownej. To ja podkreślam, że to jest też bardzo ważne, te key wizuale, obrazki, projekty są, to jest jakby naturalna część, ta druga, ale to słowo albo nazwa marki jest bardzo ważna i ktoś, jeżeli nie ma na przykład, nie ma tej nazwy i przychodzi do nas po naming, to my pokazując koncept w tym momencie też tak naprawdę, bo do tej nazwy od razu mówimy, jak to będziemy mogli komunikować. To samo słowo jest ważne. Jak słowo wygląda? Czy ono wygląda na bardziej ostrą nazwę, czy ma na przykład dużo samogłosek okrągłych i już jest bardziej marka przyjazna? To są wszystko, to w ogóle buduje już całą podstawę. Nie? Logo to jest znaczek. Nie? Ono, tak jak mówię, powinno być poprawnie zaprojektowane, ale jeżeli ktoś ma taki problem, że w tym logo chce przemycić wszystko, to jest tak jak właśnie z billboardem. Jak ktoś ma kompleks billboardu, że na ten billboard chce wrzucić adres, maila, fax, mapę dojazdu i tak, to kompletnie nie na tym polega. Nie?
W reklamie wideo no, jest podobnie.
Na przykład. Jeszcze mamy ruchome obrazki, to już w ogóle. Tu jeszcze zostało 2 sekundy, to...
Ale jeszcze tam fax wciśniemy.
Dokładnie. I żeby się obracał i był zgrabiętem.
I longo, żeby się obracało. No. Powiedz, jakie wizualne i brandingowe błędy najczęściej popełniają ci, którzy prowadzą biznesy?
Jeżeli prowadzą je sami, jeżeli zajmują się tym sami, to bierze się, wydaje mi się, że to się bierze faktycznie z niewiedzy, ale nie takiej, że ktoś jest z uporem maniaka po prostu brnie, tylko nie potrafi sobie jeszcze wyobrazić
tego, że można lepiej.
Tak, i co może robić, jak świat się dynamicznie zmienia. Ta obecna sytuacja to już jest w ogóle przykład książkowy. Ale powiedzmy, mamy producenta, nie wiem, soków i my budując identyfikację zakładamy, że słuchajcie, musimy zbudować to system w taki sposób, że za pół roku będziecie robić batoniki. To musi działać. Jeżeli wpadniecie na taki pomysł, jeżeli się ograniczymy w całej komunikacji do soków, to i tak mamy problem za rok czasu i trzeba będzie jakąś część roboty wykonać. No i często ludzie tego nie rozumieją. Nie, my chcemy tylko to, przyszliśmy po to. A później bardzo często się zdarzało, że tego widzą, że mają takie narzędzie i mogą się rozwinąć szybciej. I to nie jest takie trudne, żeby się rozwinąć, prowadzić nowy produkt albo usługę. Więc jakby nie mając tej wyobraźni, ktoś sobie robi nawet powiedzmy poprawne logo, ale nie wiem, w jednej proporcji i logo wpisuje się bardziej w kwadrat. A nagle musi brandować rzeczy, które są...
Podłużne.
Same podłużne. Albo jest sponsorem na bandach LED-owych meczu, bo właśnie mu się biznes rozwinął. No i co z tym kwadratowym logo wtedy zrobić? No wklejacie 10 razy. Niektórzy tak robią. Ale można to po prostu lepiej wykorzystać i jak my jesteśmy od tego, żeby te wariacje po prostu opisywać i przewidywać, co się może z daną marką stać.
A nie masz wrażenia, że wracając jeszcze do poprzedniego pytania, nie masz wrażenia, że coraz więcej ludzi będzie w najbliższych latach bardziej ufało agencjom brandingowym w kwestii wymyślenia wszystkiego od zera, niż będą wymyślali to sami?
Tu też z takim zainteresowaniem kiedyś czytałem sobie na ten temat taki artykuł, bo była już pewnego rodzaju sinusoida, że większe firmy próbowały jakby agencję brandingową zbudować w swojej strukturze, czyli powiedzmy to nie do końca były takie działy marketingu, tylko faktycznie sprowadzały ludzi kreatywnych, którzy pracowali tam powiedzmy przez kilka miesięcy i to dalej nie działało. A działy marketingu w ogóle wpadają w taki wir, można powiedzieć nawet codziennych jakichś obowiązków i ta kreatywność też im się kończy. Po prostu jestem codziennie w tym samym miejscu. Ja się zawsze śmieję, że nasza praca no nie jest Excelem. Nie potrafimy sobie zaplanować, że dzisiaj przez 5 godzin robimy identyfikację elektrycznych taksówek, nie? Ja potrafię o drugiej w nocy wstać i wymyśleć hasło.
Bo to jest ten moment.
Zobaczyć znak i muszę wziąć karteczkę i to narysować. Więc ta praca kreatywna no, wynika pewnie też z jakiegoś nastawienia. Jeżeli ktoś jest w jakimś takim środowisku, może inaczej, wytłumaczę to w ten sposób, że my często jesteśmy zapraszani do firm, które mają bardzo duże działy marketingu. I tam jest naprawdę dużo też kreatywnych ludzi, tylko oni w tym swoim mindsetzie nie są w stanie po prostu tego zrobić.
Tylko czasami trzeba spojrzeć z dystansu.
Dokładnie. I przedsiębiorca właśnie ma często problem, żeby spojrzeć na siebie. My oczywiście mamy dokładnie ten sam problem. Na nasze szczęście jest też tak, że naszą reklamą chyba największą są faktycznie realizacje. Nie musimy jakoś starać się o taką reklamę, przyjść do nas, jesteśmy tutaj, wyglądamy tak i tak. Faktycznie na jakimś etapie stwierdziliśmy, że no nie, musimy się pokazywać jakby jako personę, po prostu pokazać, bo wtedy też jednak to zaufanie w tym pierwszym kroku, bo ludzie w ogóle mają też jakieś lęki, że nie przyjdą do nas. Takie też usłyszałem. I znaczy nie chodzi tylko, że do nas, tylko do takiej agencji, że nie, to nie dla mnie, to pewnie kosztuje kupę kasy. I albo kiedyś się spotkaliśmy z czymś takim, że zrobiliśmy realizację i klient, który chciał bardzo do nas przyjść, no jakoś nie wypadało mu się zapytać tego klienta, któremu zrobiliśmy realizację, kto to zrobił. Aha. Że on mu nie powie pewnie, nie? Że to jest... A to kompletnie tak nie jest. Ludzie, podejrzewam też, że ludzie, którzy dbają o wizerunek i myślą o tym, to są ludzie zazwyczaj naprawdę otwarci i chętnie się dzielą takimi rzeczami i jeszcze pewnie sami mogliby pomóc w tym temacie.
Pozostaniemy przy sprawach wizualnych, ale zmieniamy nieco podejście. Za chwilę o pewnym wydarzeniu słów kilka.
Łowcy wyzwań.
Eye Contact Festival, o tym wydarzeniu wspomniałem na samym początku, niedawno pojawiło się coś takiego w internecie, a jest to konkurs sztuk wizualnych i reklamy i za tym wydarzeniem, przedsięwzięciem stoi nasz dzisiejszy gość. To Krzysztof, pozwól, że zapytam ciebie tak przewrotnie i prowokacyjnie. Po co takie wydarzenie? Przecież takich konkursów jest mnóstwo.
No, już słyszałem. W ciągu miesiąca słyszałem tyle razy.
Nie mogłem się powstrzymać. Ale wiem, że odpowiesz na to śpiewając.
Na początku jeszcze... Faktycznie jestem gościem, ale nie mogę nie wspomnieć o moim wspólniku Michale Basarab, bez którego nie ma opcji, żebym połowę rzeczy zrobił, które robimy w studio, czy w magazynie The Ark, tak samo z konkursem. Na pytanie, po co mi to, faktycznie mi osobiście nie wiem, ale taka chęć odwdzięczenia się w mega realny sposób, bo oczywiście też jako studio braliśmy udział w wielu konkursach, ogólnopolskich i można powiedzieć naprawdę prestiżowych, tych, których na pewno każdy zna, jeżeli się tym interesuje. I te konkursy wizualne, gdzie powiedzmy to jest branża mega kreatywnych ludzi, no robią takie kosmiczne rzeczy niektórzy, nazwijmy to designerzy, że według nas ta nagroda lub to ten prestiż był niewspółmierny do tego. I my oczywiście no ciężko nam jeszcze mówić o prestiżu, bo to jest pierwsza edycja i my dopiero sobie startujemy i to jest potwornie po prostu trudne do zrealizowania. Natomiast chcieliśmy, żeby nagrody w takim konkursie były po prostu adekwatne do tego, co ludzie robią.
Nie zdradzaj, do nagród dojdziemy, bo poświęcimy temu osobną chwilę i osobną porcję naszej uwagi. Ale powiedz, dla kogo przede wszystkim to jest konkurs? Bo powiedziałeś w pewnej ogólności, że dla ludzi z branży kreatywnej, dla twórców sztuk wizualnych, ale jest tam kilka kategorii i można sobie coś tam wybrać.
Na pewno główną kategorią jest to, czym zajmujemy się my, czyli to jest identyfikacja wizualna. No, to jest kategoria, która spina wszystkie inne. Ktoś, kto przeprowadza branding lub rebranding, buduje jakiś system identyfikacji wizualnej, to często współpracuje z tymi wszystkimi ludźmi ze świata właśnie fotografii, ilustracji, czy jakiegoś product designu, czy tylko label design, kiedy trzeba produkt jakoś obrędować etykietą. I powiedzmy sobie szczerze, tych ludzi też jest mniej. To nie jest tak, że agencje brandingowe, które robią fajne rzeczy, po prostu rosną na drzewach. To zdecydowanie jest dużo mniej ludzi, którzy się zajmują identyfikacją i nie zawsze to będzie grafik, bo nawet po sobie wiemy, ale też rozmawiając z naszymi jakimiś tam znajomymi z branży, można być świetnym grafikiem, a nie zrobi się żadnej identyfikacji po prostu. Bo tu już częściej jednak mamy do czynienia z biznesem, z pieniędzmi. Ktoś przychodzi, oddaje swoje dziecko w postaci firmy i my się mamy tym zająć. Natomiast te inne kategorie to właśnie fotografia, w tym przypadku fotografia reklamowa, ilustracja, sztuka plakatu, czyli po prostu plakat, jeżeli ktoś tylko się tym zajmuje, i grafika 3D, czyli to już jest też taka bardzo ambitna i mega prężnie rozwijająca się rzecz obecnie.
Trochę wyższa szkoła jazdy. Kto nie może wziąć udziału? No wiadomo, organizator i koledzy organizatora.
Najbliższa rodzina.
Czyli ja też nie mogę.
Najbliższa rodzina nie może wziąć udziału. My oczywiście, chociaż byśmy chcieli, to też nie możemy. Oczywiście, żeby ten konkurs wydał w pierwszej edycji i żeby miał rozgłos, to wiedzieliśmy, że potrzebujemy no mega dobrego jury, pięknych ludzi, po prostu kreatywnych.
Okej. Okay. To jurorzy teraz.
Nie mogę jeszcze wszystkich zdradzić.
Ja myślałem, że już jakieś nazwiska konkretnie tutaj.
Ogłosiliśmy. Znaczy, są to ludzie, których my osobiście naprawdę podziwiamy i ja jestem w szoku, że ile kontakt taki międzyludzki może załatwić, bo faktycznie z niektórymi się spotkaliśmy przy okazji jakichś konferencji, czy poznaliśmy się po prostu na jakichś tam innych imprezach. Ale niektórych nie widzieliśmy nigdy na oczy i faktycznie to była tylko rozmowa telefoniczna. Więc fakt, że ktoś chce nam pomóc w czymś takim i wystąpi jako jury i wiadomo, że to nam po prostu doda rozgłosu, no to jest to dla nas mega wyróżnienie. Być może jakieś takie potwierdzenie, że faktycznie no to, co robimy, ma jakąś wartość już nawet na tym etapie. Ale są to projektanci, ilustratorzy. Nasze inne podejście polega na tym, że będą to ludzie z tych różnych, powiedzmy, kategorii, ale oni będą oceniać ogólnie, jakby taka jest idea ogólnie Eye Contact Festival, ale mamy świetną ilustratorkę i projektantkę Ewelinę Gąskę, którą już ogłosiliśmy. Ona była odpowiedzialna i w sumie zwróciła naszą uwagę swoją realizacją dla konkursu KTR. To jest taki chyba najbardziej prestiżowy konkurs sztuk wizualnych, ale również jej portfolio, takie ilustracji. No po prostu mega kreatywna dziewczyna, ale będą też osoby, chyba teraz najbliżej będziemy ogłaszać Adama Lapko. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest taki głównie chyba ilustrator, można powiedzieć, który robił teraz serię dla polityków takich obrazów, że tam to było przy okazji chyba wyborów, że Duda jest tam Robin Hoodem.
Nie widziałem.
I on wysyłał im te prace, to różnych posłów tam wykonywał i no i żeby nie skłamać, chyba 99% posłów w ogóle udostępniało te prace. Aha. I jeszcze tam złożyło autografy, więc to też super akcja. On jest faktycznie takim, Adam jest no, malarzem, jest faktycznie manualnie, oczywiście robi też warsztaty ilustracji cyfrowej, ale te jego obrazy mają taki wspólny jeszcze, pamiętam, że on był, przybliżaliśmy jego sylwetkę właśnie na stronie magazynu i jego fascynuje jakby motyw rozpadu. Czyli mamy zawsze coś, co jest jakby rozłożone na części, albo można powiedzieć wybucha, albo się rozpada. Robił okładkę Cezika, takiego artysty, którego już pewnie wiele osób kojarzy, i ta okładka była też mega zrobiona. I był to po części obraz, faktycznie wykonany manualnie, oczywiście była też obróbka cyfrowa.
Dobra, nie będę więcej ciągnął za język, jeżeli chodzi o jurorów. A ilu łącznie będzie jurorów? To będzie tak, że jeden juror do jednej kategorii? Czy oni wszyscy będą sobie oceniać nawzajem?
Będą oceniać nawzajem.
Okej.
Stąd w ogóle wzięła się i nazwa, i idea konkursu, czyli nawet jeżeli ktoś jest tylko takim artystą, nie wiem, sztuki plakatu, to będzie też oceniał identyfikację, bo jakby to co przyciąga oko, ma wygrać. I dla kogo jest ten konkurs? Oczywiście, że jest dla osób, którzy działają, można powiedzieć, komercyjnie, ale będzie też dla osób, którzy nie działają może komercyjnie, są freelancerami, nie mają agencji brandingowej, siedzą w domu.
Ale coś tworzą.
Tak, ale to jest ten zapis też chcieliśmy stworzyć dlatego, że on łapie też projekty osób, którzy powiedzmy są tymi freelancerami już i działają komercyjnie, ale to są jakieś projekty, które nie przeszły. Są świetne identyfikacje, które po prostu nie zostały wdrożone, a jednak zdarza się tak, że twórca, taki projektant jest w stanie, być może się myli, ale twierdzi, że na przykład ten projekt był lepszy. Klient wybrał co innego i tu sobie możemy oczywiście żartować, ale że uważa, na przykład to by miało taki potencjał w jego głowie. No i ten zapis chcieliśmy właśnie, że dopuszczamy projekty niekomercyjne. Więc zobaczymy, co dostaniemy na skrzynki. Ale tak jak mówię, jury będziemy mieli po prostu...
Czadowy.
Jak dla mnie wymarzone. Jestem naprawdę, naprawdę w szoku, że tacy ludzie do nas dołączyli.
Okej. Mamy jurorów, mamy potencjalnych uczestników, mamy kategorie. No to teraz to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a co jest tak naprawdę creme de la creme, czyli tą wisienką na torcie w postaci konkursu, bo przecież w konkursie bierze się udział po to, żeby wygrywać nagrody. To nie będzie na pewno wyłącznie uścisk prezesa i wspólne zdjęcie i plastikowy puchar, to będzie coś więcej.
Ucisk prezesa może będzie, ale tu też trochę podpytaliśmy, bo też nie mamy przecież, my nie udajemy nigdy jakichś omnibusów i w ogóle jesteśmy skromne, fajne chłopaki, ale najczęściej, tak jak patrzyliśmy, to albo jest to jakieś, nazwijmy to trofeum, dla kogoś, kto wykonał super robotę, książkę i uścisk dłoni, faktycznie, lub nie... Nieduże nagrody pieniężne, w ogóle niewspółmierne do tego, co ci niektórzy ludzie robią. A my wpadliśmy na taki pomysł, że jeżeli mamy magazyn The Ark, który jakby, bo magazyn The Ark jest ogólnie organizatorem tego konkursu i zrzesza taką fajną grupę odbiorców i bardzo ważną, jakby taką mocną częścią się okazało, że jest to motoryzacja. Mamy bardzo fajne kontakty właśnie i staramy się prowadzić te testy, powiedzmy, samochodów w zupełnie inny sposób. To totalnie z takiej perspektywy projektanta. Nie rozpisujemy się na temat, ile pali, ile ma cylindrów i jak się ma do Golfa, tylko dlaczego dana maszyna tak wygląda, dlaczego ktoś zaprojektował tak to wnętrze, jak działa interfejs. Jakby to totalnie patrzymy na to z tej naszej perspektywy takiej designerskiej.
UX-a też trochę, nie?
Więc stwierdziliśmy, że jeżeli mamy bardzo fajne kontakty z różnych kręgów, to wykorzystajmy to. I się okazało, że jest to do zrobienia. No i chcemy, żeby nagrodą główną był faktycznie samochód. I też po prostu nie byle jaki, tylko tu też on, nawet bym powiedział, że ma trochę takie symboliczne znaczenie. No i tak się okazało, że będzie to Jeep Renegade. Co komunikacyjnie nam super pasuje do całej idei. Więc tutaj można powiedzieć, że zaczynamy od jakiegoś dealera samochodowego, tak? Ale kończymy na tym, że faktycznie współpracujemy z marką Jeep Polska. Jakby opowiadając całą ideę, stwierdzili, że okej, wchodzimy w to, nie?
Dobra, no, napisaliście też, że łączna pula nagród w konkursie to 150 kafli. Mhm. To co jeszcze będzie oprócz Jeepa? No to główna nagroda w tej głównej kategorii. No,
tak, Jeep jest... oczywiście jest no, nagrodą w kategorii głównej.
No, ale w plakat czyli... na przykład komplet zimowych opon do Jeepa można.
Będzie Jeep w innej skali na przykład. Nie, w tych innych kategoriach też oczywiście będziemy ogłaszać regulamin zaraz w styczniu i będzie ten jakby oficjalnie nabór ruszy. Natomiast też to będą powiedzmy nagrody premium, może bardziej związane z taką branżą, ale wydaje mi się, że to co też projektanci lubią i potrzebują, czyli coś co ułatwi na pewno pracę projektową w każdej dziedzinie.
Czyli sprzęt.
Sprzęt można powiedzieć dla profesjonalistów, coś ze świata muzyki, bo to jednak jest cały czas
nieodłączne.
Nieodłączne i projektanci sobie lubią zawsze posłuchać dobrej muzyki. Ale korzystając właśnie z tych kontaktów, jeżeli mamy nagrodę główną w postaci czterech kółek, to stwierdziliśmy, że okej, wykorzystajmy inne kontakty, które mamy, marki, które tworzyliśmy. I tutaj też po prostu te nagrody będą nietypowe, ale jak zrobiliśmy taki research, to jak się okazuje, bardzo fajne i nawet, że tak powiem, nasze jury na to fajnie zareagowało. Czy będzie można na przykład przyjechać w nasz region i go doświadczyć.
O!
Nie? Więc to jest w ogóle dodatkowa nagroda, może mniej namacalna, bo to będzie faktycznie doświadczenie, ale my też wychodzimy z założenia, że doświadczenia są na całe życie. Więc w naszym portfolio mamy marki, można wejść na naszą stronę i zobaczyć, które będą świetną nagrodą, jak ktoś sobie to przełoży, co to może być.
Strona internetowa?
Strona internetowa konkursu jest, no wiadomo, takim głównym medium, gdzie będzie iContact.pl, gdzie oczywiście będzie się odbywał nabór przez formularz i jeżeli chodzi o newsy, to powiedzmy, że tu bardziej będą działać social media, bo to będziemy po prostu łączyć z naszym jury i te kanały chyba będą sprawdzać się najlepiej.
Okej, w styczniu regulamin, a kiedy finał konkursu?
Przez to, jaki będzie miał zasięg, ma zasięg ogólnopolski i te kategorie też, można powiedzieć, są obszerne, bo jak sobie tak wyobrazimy, jak ktoś ma nam pokazać proces tworzenia marki, no to nie można tego ani sprawdzić w tydzień, ani nawet w miesiąc. Więc konkurs będzie trwał, wydaje mi się, że spokojnie 7 miesięcy, jakby będzie otwarty. I teraz ciężko też określić oczywiście, jak te prace będą napływać, bo chyba z doświadczenia nawet wiemy, że ostatnie miesiące to będą miesiące, w których tych prac będzie najwięcej. Ale jest oczywiście, chcieliśmy też zrobić tak, jak w przypadku większości takich imprez się robi, będzie oczywiście etap early birds, czyli ci, którzy będą się zgłaszać pierwsi od tego stycznia, powiedzmy przez miesiąc, będą mieli no jakby korzystniejsze warunki wejścia, bo oczywiście będzie jakieś tam minimalne wpisowe, żeby to zamortyzować.
Okej. Okay. Czy jest coś, o co nie zapytałem, a co jest istotne w konkursie? Jury mamy, nagrody mamy, kanały komunikacji mamy.
Wydaje mi się, że tak liczymy na tą... To jak mówiłem o tym przykładzie, że ktoś bał się powiedzieć albo bał się, że ktoś komuś nie powie, to wydaje mi się, że w tym świecie kreatywnym fajnie jest, jak ludzie sobie pokazują różne inicjatywy i się dzielą tym, że okej, ja projektuję plakat, ale ty robisz to i to, zobacz jaka powstaje inicjatywa. I my też mamy jeszcze ogromną robotę, oczywiście marketingową do zrobienia, ale tak jak mówię, no mamy wspaniałych ludzi. My też wydaje mi się, że troszeczkę już się na tym znamy, jak do tych ludzi dotrzeć. Nawet tak jak sobie, tak jak siedzimy i mamy patronów lokalnych, medialnych, czy w różnych miastach, to jest po prostu super sprawa, która wystarczy.
Tym milej było móc dołączyć do grona patronów jako cena media. Bardzo mi miło i dziękuję też za to zaproszenie. No to co, to trzymam kciuki za iContact i nie tylko. Zdrowia, szczęścia w nowym roku.
Jak najbardziej. Zdrowia, spokoju. No, od tego wariactwa też trzeba czasem odpocząć, ale
zaprojektować swój spokój.
Dokładnie.
I to mówi Krzysztof Skotnicki, przedstawiciel agencji Kingslayer Studio, właściciel magazynu The Ark oraz współorganizator Eye Contact Festival. Krzysiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w programie.
Dziękuję.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I tak jak słyszycie, jeżeli tworzycie ciekawe treści wizualne i wpisujecie się w ten nurt konkursowy, to zachęcam do spojrzenia. Zachęcam także do spojrzenia na serwis gocast.pl. Tam więcej historii z wyzwaniami w tle. Paweł Ptaszyński, dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku.